Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj pani Marlena Kopi, przewodnicząca Koła Nowoczesnej w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zacznijmy może od pandemii, od najważniejszej sprawy, z którą borykamy się wszyscy dzisiaj. Do 18 kwietnia rząd wydłużył wprowadzone obostrzenia, tymczasem już od tygodnia mniej więcej mamy zmniejszającą się liczbę zachorowań na COVID-19. Można powiedzieć, że takie chyba światełko, które się pojawiło w tym naszym ciemnym tunelu. Proszę powiedzieć, jak to wygląda okiem przedsiębiorców, bo pani przecież reprezentuje no, ten sektor gospodarki, jest pani przedsiębiorcą prywatnym. Jak u was, jak sobie radzicie?
Tak, to znaczy no, gospodarka, przedsiębiorcy mają trudną bardzo sytuację, bo w różnych branżach oczywiście to wygląda inaczej, ale gospodarka jest z sobą powiązana i wszystkich to uderza. Ja akurat działam w sektorze środków czystości i wydawałoby się, że to jest sektor, który nie jest zagrożony, w którym potrzeby dostaw środków czystości są zawsze takie same, ale my też mamy znaczny spadek obrotów związanych na przykład z tym, że szkoły nie działają, które są naszymi klientami, przedszkola nie działają, które są naszymi klientami, gastronomia, która zupełnie jest rozłożona, też nie działa i też tutaj spadki obrotów mamy. Także nawet jeśli mówimy, że jakiś sektor gospodarki działa, to wiele sektorów z nim powiązanych po prostu ma problemy.
Jeden jest to taka lawina.
Tak, wyłączając jeden mamy zaraz łańcuszek, gdzie dostawcy różnych rzeczy zaczynają mieć problemy większe lub mniejsze. Oczywiście my to, ponieważ mamy duże spektrum naszych klientów i to nie tylko szkoły, ale też i firmy sprzątające i zakłady pracy, więc jakoś dajemy sobie radę. Ale na przykład mam sąsiadów, którzy działali w obrębie serwisów gastronomii, naprawiali wszystkie urządzenia, maszyny i oni ten rok ostatni to mają bardzo, bardzo ciężki, bo no, stracili w zasadzie główne źródło swoich zarobków. Także wszyscy narzekają. To znaczy nie ma chyba branży, która byłaby zadowolona i która by mówiła, że wszystko jest okej, bo łańcuchy dostaw, tak pojęcie, które ostatnio bardzo mocno funkcjonuje, powoduje, że wszyscy gdzieś cierpimy i wszyscy mamy w różnych momentach problemy z dostawami.
Miejmy nadzieję, że to już niedługo potrwa, bo chyba szczepionki działają, coraz więcej osób zaszczepionych, a tak jak powiedziałem, też ta liczba rzeczywiście zakażeń zmniejsza się z każdym dniem, więc chyba tak. No jest to takie, tak jak powiedziałeś, światełko w tunelu.
To znaczy, wie pan co, no, trzeba też patrzeć realnie, że przez okres tych świąteczny no, były z jednej strony ograniczone kontakty, no bo ludzie mniej się poruszają, nie chodzili do sklepów, ale z drugiej strony kontakty międzyludzkie w ramach rodzin były. Więc myślę, że to, czy będzie to spadek tych zachorowań, to tak jak epidemiolodzy mówią, to dopiero gdzieś w przyszłym tygodniu, po tygodniu będzie wiadomo i dopiero gdzieś w przyszłym, myślę, że na początku przyszłego tygodnia będziemy wiedzieli, czy rzeczywisty jest spadek, czy to tylko taka chwilowy jakiś brak na przykład ilości testów robionych przez okres świąteczny spowodował, że mamy zaniżone wyniki.
No, wczoraj testów zrobiono 90 tysięcy, a wyszło 14 tysięcy zakażeń, więc w porównaniu do poprzedniego tygodnia było tego mniej. No zobaczymy, jak będzie wyglądała ta sprawa odpowiedzialności.
Tak. Tutaj ciężko cokolwiek wyrokować, bo myślę, że nawet specjaliści jak epidemiolodzy nie do końca wiedzą, jak ta pandemia będzie się rozwijała.
Dobrze,
ja
zostawmy.
Nie jestem lekarzem nawet, także trudno mi cokolwiek mówić.
Zostawmy w takim razie tak? Pandemię. Państwo jako Koalicja Obywatelska no, krytykują działania prezydenta Janusza Kubickiego, prezydenta Zielonej Góry. Tymczasem badania prowadzone przez sondażownię na zlecenie Rzeczpospolitej pokazały, że aż 94% mieszkańców Zielonej Góry jest zadowolonych z mieszkania tutaj akurat w Zielonej Górze. Mieszkańcy bardzo dobrze no, oceniają również włodarza. No, co pani na to? Bo państwo są takimi no, dosyć poważnymi krytykami działań Janusza Kubickiego.
To, że mieszkańcy są zadowoleni, no to dobrze. Natomiast władzy zawsze trzeba patrzeć na ręce i kontrolować to, co robi. My z wieloma decyzjami pana prezydenta się nie zgadzamy i uważam, że mamy rację. Bo jeśli chodzi o kluczowe rzeczy, takie na przykład kluczowe, no zależy z jakiego punktu widzenia, naszego, to nie jesteśmy z tego zadowoleni. Natomiast myślę, że tutaj
dopytam w takim razie. Chciałbym dopytać, bo w poprzedniej kadencji przecież Platforma Obywatelska, czyli no pani bliźniacze, można powiedzieć, ugrupowanie, no, współpracowało z Januszem Kubickim przez chyba nie jedną nawet kadencję, nawet wcześniej. I no, czy zmienił Janusz Kubicki jakby kierunek swoich działań, zmienił zupełnie front, że teraz no, takiej krytyce jest poddawany?
To znaczy, jeśli w tej chwili nie chce współpracować z naszą koalicją, z naszymi radnymi. Jeżeli wcześniej nasze pomysły były przez prezydenta, które były realizowane, no to nie było powodu, żebyśmy mogli go krytykować. Jeżeli dzisiaj nasze pomysły, które mamy, są krytykowane i odrzucane, albo nie są realizowane postanowienia, które, czy też obietnice, które pan prezydent składał w kampanii wyborczej, no to mamy powód do krytyki. No. To jest oczywiste i naturalne. Jeżeli pomysły są realizowane, no to realizujemy je wspólnie, no to nie ma powodu, żeby krytykować. No chociażby sprawa tutaj schroniska dla zwierząt, o której ostatnio gdzieś tam się wypowiadałam, pisałam. Były obietnice składane, jest, a nie ma żadnej realizacji, więc trudno, żebyśmy tutaj chwalili prezydenta za coś, co nie robi i nie realizuje. Także to...
Czyli różnice, powiedzmy, programowe również.
Z punktu widzenia mieszkańców może to są takie małe rzeczy, ale ja uważam, że małe rzeczy składają się na obraz duży. Pan prezydent jest już kilka kadencji władzy i mógłby i nie może zasłaniać się, że o czymś nie wie albo czegoś nie robi, bo nie miał czasu czy nie ma pomysłu na to. Myślę, że przychodzi czas rozliczania z tych kilku kadencji, które ma ze sobą.
No, czas rozliczania też na pewno przyjdzie podczas wyborów, które będziemy mieli w 2023 roku. Ostatnio w jednym z mediów przedstawiła pani swoją wizję, no, Zieloną Górę pani oczami i tam napisała pani między innymi: oczekuję powstania nowego parku w centrum miasta, w miejscu ogródków działkowych, widzę ulicę Westerplatte obsadzoną drzewami, nowy plac teatralny pełen drzew i zieleni. Dużo pani właśnie pisze o tej zieleni, to w Zielonej Górze mamy z tym problem?
Ja uważam, że tak, że zdecydowanie mamy z tym problem. To, że Zielona Góra jest położona wśród lasów, to nie znaczy, że nie mamy problemu z zielenią, dlatego że na przestrzeni, ja nie przemieniam tej, żeby gdzieś tutaj w centrum miasta powstał park, a parki, szczególnie przy tych zmianach klimatycznych i przy tym, co się dzieje, są bardzo mieszkańcom potrzebne. Był rozpisany konkurs na rewitalizację Parku Tysiąclecia, który tam w centrum jest, nie został zrealizowany. Powstał plac teatralny, bardzo ładny, oczywiście chluba nasza, ale jest on zupełną patelnią, jak to się mówi popularnie, bo nie jest obsadzony zielenią. Została zrealizowana przebudowa ulicy Westerplatte, gdzie zostały wycięte też duża zieleń. I dzisiaj mówimy o dużych zmianach klimatycznych, o tym, że mieszkańcom w miastach potrzebna jest zieleń, potrzebne są drzewa, a tutaj no niestety miasto od wielu, wielu lat prowadzi politykę wycinania drzew i ja już nie chcę mówić, jak przylgnęła do pana prezydenta ksywka w tym, ale myślę, że ona...
Może pani powiedzieć, bo chyba wszyscy wiemy, o co chodzi. No, co niektóre środowiska nazywają pana prezydenta drwalem, prawda? No,
tak jest, więc myślę, że to nie bez powodu tutaj zostało takie miany przypisane panu prezydentowi. I myślę, że sprawa zieleni jest no, bardzo ważna. Też... Wie pan, trzeba się zastanowić, to tak jak ja w tym medium napisałam, dlaczego ludzie chcą mieszkać w Zielonej Górze i dlaczego na przykład przeprowadzają się do Zielonej Góry. Jeden z argumentów jest, tak jak rozmawiam na przykład z młodymi ludźmi, którzy tutaj wracają albo przyjeżdżają do Zielonej Góry, jest właśnie to, że Zielona Góra jest miastem zielonym. I dla młodych ludzi, którzy chcą żyć ekologicznie, to jest szczególnie ważne i powinniśmy na to zwracać uwagę. A nawet dla nas wszystkich, no, zieleń jest podstawą naszego życia i być może wiele osób uzna, że to jest śmieszne, co ja mówię, że to jest, a tam...
No na pewno dbanie o środowisko, o ekologię, to nie są śmieszne sprawy, to tak tego nie można postawić. Chciałem panią zapytać jeszcze o inne sprawy, mam jeszcze kilka pytań, dlatego przyspieszymy troszeczkę. Miasto tymczasem chce budować kolejną obwodnicę, mówimy tutaj o zachodniej obwodnicy Zielonej Góry, otwarto właśnie oferty na przygotowanie projektu zachodniej obwodnicy, to jest taki potężny, ogromny projekt infrastrukturalny, który ma być też alternatywą dla trasy S3, bo tak widać przynajmniej, jak miasto planuje gdzieś tę trasę, aby połączyć od strony zachodniej Zieloną Górę z Sulechowem. No właśnie, dużo pani pisze o tej zieleni, no a na pewno odbędzie się to w pewnym stopniu kosztem terenów zielonych. No będzie trzeba wyciąć trochę drzew, trzeba będzie tej zieleni pozbyć się po drodze, budując tak potężną drogę.
Ja może troszkę inaczej panu na to odpowiem. Wiele lat temu na takim spotkaniu dyskusyjnym wypowiadała się pani architekt na temat przebudowy ulicy Westerplatte. I to było, mówię, 10 lat temu. Ona mówiła w ten czas, że Westerplatte powinno się ograniczyć do ulicy jednojezdniowej, obsadzić zielenią i bardzo mocno ograniczyć ruch samochodowy. Spotkało się to z oburzeniem wszystkich, ponieważ mówili, że jak to, główna arteria miasta nie może być wąską ulicą i to są w ogóle dziwne historie, wymyślone i tak dalej. Ale dzisiaj po 10 latach okazuje się, że to, co ona mówiła, jest w światowych trendach komunikacyjnych jak najbardziej słuszne. Ograniczenie ruchu samochodowego. Budowa nowej obwodnicy spowoduje wycięcie znowu wiele zieleni, tak jak to zresztą ma miejsce obecnie przy budowie obwodnicy przez Las Piastowski. Czy są badania, które mówią, że te obwodnice rzeczywiście nam będą aż tak bardzo potrzebne? Czy my nie będziemy jednak w przyszłości ograniczać tego ruchu i czy te ilości samochodów, które mamy, są rzeczywiście nam potrzebne? Dzisiaj coraz więcej mówi się właśnie o tych zmianach klimatycznych i myślę, że takie działania pod samochody, pod budowę następnych dróg nie są dobre. Raczej powinno się zmierzać do ograniczenia ruchu, do zmniejszenia ilości samochodów i myślę, że te tendencje, które są w tej chwili na świecie, o których się mówi, mimo tej pandemii, mimo że ja wiem, że w trakcie pandemii wiele osób przeniosło się na jazdę swoimi samochodami, to wróci z powrotem ruch, który będzie ograniczany i zmniejszany. I tak się dzieje już na świecie. Miasta już w tej chwili, duże miasta nie idą do budowy kolejnych obwodnic i rozwój, bo nie jest to przyszłość dla nas wszystkich. Także dobrze. Ja bym chciała wiedzieć, jakie są badania tutaj zrobione i czy rzeczywiście ta obwodnica na 100% jest nam potrzebna i czy ona będzie spełniała swoją rolę.
Wraz z projektem powinno to zostać przedstawione, na pewno, myślę. Chciałem zapytać jeszcze o jedną, że pewnie moglibyśmy długo rozmawiać na temat inwestycji, budować czy nie budować, prawda? Ale chciałem zapytać panią na koniec jeszcze o jedną sprawę, a mianowicie o partię, o Nowoczesną, bo na łono partii wrócił, można powiedzieć, chyba taki syn marnotrawny, a mianowicie pan Jerzy Wierchowicz, radny sejmiku. Co ciekawe, zapisał się chyba do koła w Skwierzynie, o ile przeczytałem tę gdzieś tę informację. No państwo są przed wyborami wewnętrznymi też w partii, prawda?
Wybory miały już być jesienią, ale ze względu na pandemię, zresztą trafiliśmy na 17 kwietnia termin konwencji następny i znowu został odwołany ze względu na pandemię. Tak, my bardzo się cieszymy, że pan Wierchowicz wrócił do naszej partii. On zresztą sam mówi, że błędem było odejście z Nowoczesnej, bo Nowoczesna jest wbrew pozorom ciekawym projektem i ludzie, którzy...
Może szykuje się na przejęcie władzy pan Wierchowicz w partii?
No będą wybory, zobaczymy, dlatego jak to wrócił. Będzie, jaki program przedstawi i jak nasi członkowie partii zdecydują. Także no, na pewno się szykuje i na pewno wrócił, będzie chciał przedstawić program i będzie chciał biegać się o przywództwo w naszym regionie. No a wybory pokażą, kto będzie przywódcą. Natomiast my się bardzo cieszymy, dlatego że pan Wierchowicz jest znaną postacią od wielu lat działającą w polityce i na pewno jest to plus dla nas wszystkich, że wrócił. Szkoda, bo ja zresztą byłam bardzo zaskoczona, jak pan wiesz, oczekując odejścia z Nowoczesnej i żałowałam bardzo, że tak się stało, bo mówię, jest politykiem od wielu lat działającym, znającym na Andrzej.
Ale trzeba powiedzieć sobie chyba uczciwie, że to pan Wierchowicz generalnie nie jest jedyną osobą, który opuścił w pewnym okresie Nowoczesną. Platforma Obywatelska chyba tak skubała państwa partię dosyć mocno.
Ja myślę, że ludzie byli rozczarowani pewnymi decyzjami, rozczarowani i to nie tylko była dobrze zrozumiana, nie tylko tutaj na w regionie, ale też centralne zarządzanie, no nie wszystkim się to podobało. W tej chwili rzeczywiście ludzie wracają, bo oprócz pana Wierchowicza wróciło też kilka innych osób w innych kołach, które gdzieś odeszły nie po drodze, nie po Nowoczesną, a teraz chcą dalej coś robić w polityce i uważają, że Nowoczesna dalej jest ze swoim programem, z tym, co mówi, partią taką atrakcyjną, żeby wrócić, żeby coś wykazać się i działać. Także nie tylko pan Wierchowicz wrócił. Ja wiem, że Nowoczesna w tej chwili jest postrzegana jako taka mała przystawka do PO, ale ja uważam, że Nowoczesna ma swoją rolę i powinna być na tyle silnym partnerem dla PO, żeby tworzyć silną koalicję i móc pójść do wyborów jako silna koalicja. A do tego potrzebne są obie partie muszą być.
Musimy już kończyć naszą rozmowę. Naszym gościem była dziś pani Marlena Kopi, szefowa koła Nowoczesnej w Zielonej Górze. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Za uwagę dziękuję, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.